Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Krzysztof Persak, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, a także współredaktor publikacji dwutomowej IPN-u sprzed parunastu lat.
20
lat wokół Jedwabnego. I chciałbym dzisiaj z Panem właśnie porozmawiać na temat zbrodni w Jedwabnym. Pierwsze pytanie. Co tak naprawdę stało się 10 lipca 1941 roku w Jedwabnym?
10 lipca 1941 roku w Jedwabnym doszło do masowego mordu ludności żydowskiej, żydowskich mieszkańców tego miasteczka. Mordu dokonanego przez miejscowych Polaków z inspiracji z poduszczenia niemieckiego. Ofiary, kilkaset osób, zostały spalone w stodole.
Jaki był background tych wydarzeń? Co je poprzedzało?
Mord w Jedwabnym był częścią fali pogromowej, tak to umownie nazwijmy, która przetoczyła się przez zaplecze frontu wschodniego po niemieckiej inwazji na Związek Radziecki. 22 czerwca 1941 roku zaczęła się operacja Barbarossa, wojna błyskawiczna. Niemcy bardzo szybko zajęli tereny II Rzeczypospolitej i państw bałtyckich, które wcześniej okupowane były przez Związek Radziecki. I na tych terenach doszło do fali pogromowej, która przetoczyła się na zapleczu frontu właściwie od Łotwy poprzez Litwę, okupowane tereny Polski, Białostoczyznę, zachodnią Ukrainę, aż po Besarabię.
Czy były to wydarzenia spontaniczne, w tym sensie, że ludność miejscowa tak po prostu przystąpiła do tych zbrodniczych czynów, czy mówimy tutaj jednak o wyraźnej inspiracji niemieckiej, jakiejś może roli organizacyjnej czy współuczestnictwie?
Sprawa jest dość złożona, bo różnie to wyglądało na różnych obszarach, o których przed chwilą mówiliśmy. Już na początku wojny sowiecko-niemieckiej władze polskie w Londynie przestrzegały, żeby nie dopuścić do pogromów Żydów. Czyli tych pogromów się spodziewano. Niemniej jednak w większości przypadków pogromy te były albo inspirowane przez Niemców, albo były organizowane przez lokalne organizacje nacjonalistyczne, tak jak to było na Litwie czy na zachodniej Ukrainie. Jeżeli chodzi o Białostoczyznę, zachodnią Białostoczyznę i Łomżyńskie, to był jedyny z tych terenów, gdzie sprawcami byli Polacy, bo to był teren dosyć wyjątkowy pod okupacją sowiecką, zamieszkany właściwie wyłącznie przez etnicznych Polaków i Żydów, w odróżnieniu od terenów bardziej na wschód czy terenów zachodniej Ukrainy. Jedwabne, ale także i ponad 20 innych miejscowości w Łomżyńskiem i na zachodniej Miastoczyźnie, w których doszło do wybuchów antyżydowskiej przemocy, były więc pod tym względem dosyć wyjątkowym z polskiego punktu widzenia terenem. Tam niewątpliwie mamy do czynienia z inspiracją niemiecką, zarówno w Jedwabnem, jak i w sąsiednim Radziłowie, także w Wąsoszu. Wymieniam te trzy miejscowości, bo tam doszło do największych zbrodni masowych przeciwko Żydom, jeżeli chodzi o liczbę ofiar, ale także w niektórych miejscowościach wydaje się, że do tych wybuchów antyżydowskiej przemocy dochodziło także i spontanicznie, zanim wkroczyli Niemcy lub bez ich obecności.
Skąd w takim razie ten nastrój pogromowy? Skąd on się wziął? Akurat na tym terenie? Bo przecież o pogromach na terenie Lubelszczyzny nie ma mowy.
Nie jest przypadkiem, że to były tereny, które znajdowały się wcześniej pod okupacją sowiecką i wiąże się ze stałym splotem okoliczności, z postrzeganiem Żydów jako sowieckich kolaborantów z okresu okupacji sowieckiej. To jest bardzo złożony problem, dlatego że tutaj dochodzi do pewnego sprzężenia zwrotnego. Rzeczywistych zachowań Żydów polegających przede wszystkim w pierwszej fazie okupacji sowieckiej, udziału młodzieży żydowskiej przede wszystkim, ale także przedstawicieli innych mniejszości narodowych, które były tam większościami, czyli Białorusinów i Ukraińców, w dosyć entuzjastycznym powitaniu armii sowieckiej, we wstępowaniu do założonej na samym początku Gwardii Robotniczej, takiej lokalnej ochotniczej milicji. I na to nakładają się wcześniej istniejące antyżydowskie stereotypy. Przede wszystkim stereotyp żydokomuny. Czyli te zachowania jakby potwierdzały w oczach Polaków, lokalnych Polaków, ten stereotyp żydokomuny.
No dobrze, ale jeżeli, przepraszam, że jedno słowo, bo to jest dość ciekawe dla mnie, a myślę też i dla naszych widzów i słuchaczy. No dobrze, wkraczają Sowieci, organizują tam, nazwijmy tam, lokalną milicję, administrację. Czy to naprawdę było tak, że te wszystkie stanowiska obsadzili miejscowi Żydzi? Czy nie było tam Ukraińców, nie było tam Polaków de facto? Tylko ktoś zapomniał dostrzec tych ludzi w tym przekazie późniejszym?
Ależ oczywiście tak. Nastąpiła zmiana, która polegała na tym, że Polacy z ludności, z mniejszości uprzywilejowanej, tak, którzy zajmowali stanowiska w urzędach państwowych, w administracji, w wojsku, w sądownictwie, stali się pod rządami sowieckimi ludnością dyskryminowaną. Natomiast dla przedstawicieli tego, co z naszego punktu widzenia nazywamy mniejszościami narodowymi, otworzyły się szanse karier, ograniczonym zresztą zasięgu, właśnie w lokalnej administracji, w handlu, w różnego rodzaju instytucjach sowieckich. Korzystali z nich różni ludzie, i Ukraińcy, i Białorusini, i lokalni Żydzi, przede wszystkim komuniści. Stanowiska najważniejsze pod okupacją sowiecką zajmowali jednak ludzie, których przysłano ze wschodu, tak zwani wastocznicy. Jednak z punktu widzenia polskiego doszło do jakby zaburzenia naturalnego porządku społecznego. Istnieje takie bardzo często powtarzające się w źródłach relacyjnych spod okupacji sowieckiej pojęcie, że Żydzi się panoszyli. Co to znaczy, że Żydzi się panoszą? To znaczy, że zajęli stanowiska, które w pojęciu mówiących to im nie przysługiwały. I myślę, że to jest główny czynnik, który spowodował, że obraz zachowań Żydów pod okupacją sowiecką był bardzo przesadzony. Niewątpliwie byli wśród Żydów kolaboranci. Niemniej jednak właśnie to nakładanie się stereotypu żydokomuny na autentyczne zjawiska, a jednocześnie niedostrzeganie tego, że Żydzi byli także ludnością represjonowaną.
Też byli deportowani przecież na wschód.
Nie tylko Polacy.
Tak, ale przede wszystkim mówię o represjach i ograniczeniach, które dotyczyły ludności miejscowej. Po pierwsze, pozbawiono ich własności. Jeżeli byli sklepikarzami, rzemieślnikami, właścicielami małych przedsiębiorstw, to wszystko upaństwowiono, im zabrano. Ograniczenia życia religijnego. Dalej likwidacja życia społecznego i politycznego. Tak? Partie żydowskie zostały zlikwidowane, syjonistów przede wszystkim represjonowano, podobnie jak represjonowano polskich działaczy politycznych, czy przedwojennych ukraińskich działaczy politycznych, bo przecież wśród osób represjonowanych na Kresach Wschodnich olbrzymią część, znaczy znaczącą część powiedzmy, stanowili także ukraińscy działacze nacjonalistyczni. Tak? Oni byli wrogami państwa polskiego, ale także wrogami Sowietów. Więc i tutaj jakby w pewnym takiej imaginarium społecznym moim zdaniem doszło do pewnego nadeksponowania roli Żydów i wytworzył się ten stereotyp żydowskiej kolaboracji, który na pewno jest przesadzony w stosunku do tego, co się działo w rzeczywistości. I w momencie, kiedy Sowieci się wycofali, Żydzi zostali. I oni stali się jakby takim zastępczym obiektem zemsty za okupację sowiecką. A do tego dokłada się jeszcze zachęta i podżeganie ze strony Niemców, którzy oczywiście ten stereotyp umacniali. I mamy świadectwo na przykład z Radziłowa, że przyjechało komando niemieckiej Policji Bezpieczeństwa, zorganizowało wiec, tak, i mówiło, że z Żydów cierpieliście, a teraz możecie zrobić z nimi co chcecie. Po czym rozdali w Radziłowie kilka czy kilkanaście karabinów miejscowej Straży Obywatelskiej, która spontanicznie powstała, kiedy pojawiła się taka próżnia władzy po wycofaniu Sowietów, a Niemców jeszcze na tym zapleczu frontu było stosunkowo niewielu. Oni nie bardzo panowali nad tym terenem w pierwszych dniach swojej okupacji. I ci jak określeni w relacjach polskich gestapowcy, no, byli to funkcjonariusze niemieckiej Policji Bezpieczeństwa, wyjechali i ten mord Żydów w Radziłowie, gdzie także doszło do spalenia Żydów w Stodole, to było 3 dni wcześniej niż w Jedwabnem, odbył się już bez obecności Niemców, choć niewątpliwie był przez Niemców inspirowany.
Panowie, żeście przebadali przecież wszystkie dokumenty. Rozumiem, nie było śladu i działalności jakiejś polegającej na przymuszaniu ludności miejscowej do tego, żeby ten mord wykonała. Czyli de facto spontaniczna
akcja. Mówimy w tej chwili
o Radziłowie.
Tak. Nie było przymuszania, była zachęta.
Zachęta.
Zachęta, przyzwolenie. O tym mówimy. I do podobnych sytuacji dochodziło oczywiście nie tylko na tych terenach polskich, o których mówimy, ale na przykład, bo nie zawsze to jest dobrze udokumentowane. Mówi o Radziłowie właśnie celowo, nie o Jedwabnem w tym momencie, ponieważ wydarzenia w Radziłowie są lepiej udokumentowane źródłowo niż w Jedwabnem. A mamy do czynienia w obu tych miejscowościach z bardzo podobnym scenariuszem działania, bo prawdopodobnie, najprawdopodobniej obecne tam było to samo komando Policji Bezpieczeństwa. I jakby powtórzony został ten sam scenariusz, więc w pewnym sensie, jakby jeżeli patrzymy na mechanizmy tego, co się wydarzyło, to pewnych elementów, których nam brakuje w Jedwabnem, widzimy je w Radziłowie i odwrotnie. Warto patrzeć, ja kiedyś napisałem taki artykuł, że są to pogromy bliźniacze, bo rzeczywiście bardzo podobny był scenariusz wydarzeń. Ale chcę wrócić jeszcze do innego momentu, mianowicie mamy na przykład udokumentowane, bo jest raport niemieckiej Policji Bezpieczeństwa o tym, jak oni zorganizowali pogrom Żydów w Kownie. I tam expressis verbis jest powiedziane, że właśnie namawiali litewskich aktywistów do bicia i mordowania Żydów. I nawet jest tam takie zdanie, że początkowo nie było tak łatwo ich namówić. Dosyć zresztą zaskakujące zdanie. Ale potem zresztą na Litwie zaczęły się masowe mordy Żydów dokonywane i przez Niemców, i przez litewskie formacje, które Niemcom podlegało. To Litwę odróżnia na przykład od Białostoczyzny, gdzie takich formacji polskich podległych Niemcom nie było. Inna trochę sytuacja była na zachodniej Ukrainie, gdzie wraz z armią niemiecką wkroczyły takie oddziały, one mają swoją ukraińską nazwę, która w tej chwili wyleciała z głowy, w każdym razie takie oddziały, batalion Nachtigaltecz, ale oprócz tego oddziały, których celem było tworzenie ukraińskiej administracji i tworzenie państwa ukraińskiego. I one na początku tworzyły też milicje ukraińskie. Te milicje brały udział w pogromach Żydów. To wszystko na gruncie stereotypu żydokomuny. Tak? Tam na Ukrainie bardzo, bardzo istotnym czynnikiem było odkrycie zwłok więźniów pomordowanych przez Sowietów przed ich wycofaniem się. Tak było we Lwowie, gdzie odkryto te ciała więźniów i zapędzono Żydów do ich mycia tych ciał, przygotowania do pogrzebu. Jednocześnie to się przerodziło w pogrom Żydów, których uznano hurtem za sprawców, za winnych zbrodni, jakby bo to zbrodnie żydokomunistyczne miały być. Więc taka fala pogromów przetoczyła się bardzo duża przez zachodnią Ukrainę, Wołyń, znaczy przez Galicję i Wołyń, także na Litwie. Tutaj właśnie na zachodniej Białostoczyźnie i w Łomżyńskiem było to o tyle inne, że mamy do czynienia ze sprawcami, którzy nie tworzyli żadnej organizacji. Może były to lokalne, spontanicznie powstałe straże obywatelskie. Ich członkowie, widać wyraźnie w relacjach, że oni byli głównymi sprawcami, czy najbardziej aktywnymi uczestnikami pogromów, ale włączało się w to sporo ludzi. Plus rabunek żydowskiego mienia, który jednocześnie następował.
Szczegółowo wydarzenia w Jedwabnym. Jak one przebiegały?
W Jedwabnym było podobnie jak w Radziłowie, z tym, że różnica polegała na tym, że akurat Jedwabne było jedną z nielicznych miejscowości, gdzie w tych pierwszych dniach okupacji, tak, bo to był 10 lipca, to jest 3 tygodnie mniej więcej, tak, minęły od wkroczenia wojsk niemieckich, nawet niecałe 3 tygodnie. Czyli mówimy o samym początku okupacji, gdzie Niemcy nie zorganizowali jeszcze swojej administracji, gdzie istnieją nieliczne posterunki niemieckiej żandarmerii polowej i akurat jeden taki posterunek liczący 8 lub 11 żandarmów, w zależności od tego, no różne relacje, różne liczby podają, ale ten rząd wielkości istniał na miejscu i na miejscu także zjawili się ludzie określani w relacjach jako gestapowcy. Myślę, że to jest bardziej perspektywa już powojenna, no chodziło o funkcjonariuszy niemieckiej Policji i Bezpieczeństwa, którzy, jak mówią relacje, przyjechali taksówkami, czyli samochodami osobowymi, bo tak to w tej gwarze nazywano, i którzy zorganizowali zebranie z tym, które spontanicznie powstałym zarządem miejskim, tak, bo ta, kiedy Sowieci się wycofali, zaczęły powstawać z lokalnej, powiedzmy, elity, no, listonosz, felczer, nauczyciel, jakieś takie lokalne władze, które starały się zapełnić tą burzę władzy, i one powoływały te straże obywatelskie. Więc Niemcy zorganizowali z nimi spotkanie. Nie znamy dokładnie przebiegu tego spotkania. Znamy to z relacji jednego z Żydów, który musiał to mieć z drugiej ręki, bo oczywiście żadnego Żyda tam nie było, więc nie wiemy, na ile to jest ścisłe, ale w czasie tego spotkania miało dojść do jakiegoś zawarcia porozumienia, tak to nazwijmy, a w każdym razie udzielenia przyzwolenia na rozprawę z Żydami. W źródłach to jest odnotowane, że burmistrz Karolak zawarł z Niemcami umowę, ale no jakby nie można mówić o partnerstwie i o zawarciu jakiejkolwiek umowy. Myślę, że Niemcy zasugerowali, że można się z Żydami policzyć. Istniał już wzorzec 3 dni wcześniej z Radziłowa. To jest moim zdaniem bardzo ważne.
Ale ludzie w Jedwabnym o tym wiedzieli, co się stało.
No tak, Radziłowie? To jest, już nie pamiętam, 14 kilometrów, no nie, czy coś to takiego. To jest sąsiednia miejscowość. Jest. Oczywiście nawet uciekinierzy z Radziłowa znaleźli się w Jedwabnym w tym czasie. Tak jak mówię, właśnie, jeżeli chodzi o Jedwabne, ta baza źródłowa jest słabsza niż w przypadku Radziłowa, i są przekazy, które mówią o tym, że w Jedwabnem przez 3 dni z rzędu Żydów wypędzano na rynek do takich upokarzających prac przymusowych, że kazano im pielić. Rynek był wybrukowany kocimi łbami, że kazano im pielić trawę z pomiędzy tych wojen. Czy rzeczywiście tak było? Czy to spotkanie między Niemcami a lokalnymi aktywistami miało miejsce w dniu mordu, czy w przeddzień? Nie jesteśmy do końca pewni. Są przekazy, które mogą wskazywać na to i na to. Ale tak czy inaczej, niewątpliwa jest niemiecka inspiracja. I 10 lipca Żydzi znowu są gromadzeni na rynku pod hasłem do pracy. Na pewno są tam obecni żandarmi niemieccy z lokalnego posterunku. Początkowo, czy inaczej, najprawdopodobniej są obecni ci przyjezdni gestapowcy, którzy pewnie dają przykład, co można robić, że można Żydów bić, że można się nad nimi znęcać. Są obecni członkowie tych władz miejskich, prawdopodobnie straży obywatelskiej. Tam mamy jakby słabiej to potwierdzone źródłowo, ale są pewne przesłanki, które pozwalają wnioskować, że także i w Jedwabnym taka straż powstała. No i tłum ludzi, tak? I dochodzi do sesja to zło słowo, no w każdym razie trwa przez kilka godzin znęcanie się nad Żydami na rynku. Prawdopodobnie jest to sugestia niemiecka. Ci sprawcy każą Żydom rozwalić stojący opodal rynku taki betonowy pomnik Lenina i zorganizować taką szyderczą procesję z tymi szczątkami pomnika Lenina i pogrzeb Lenina. To jest wzorzec, który także się w niektórych sytuacjach pogromowych, prawdopodobnie wniesiony przez Niemców, pojawiał. Więc to pokazuje, kazano im śpiewać sowieckie piosenki. Czyli jakby dość wyraźna jest ta stygmatyzacja Żydów jako komunistów, winnych wojny i tak dalej, i tak dalej. I teraz nie wiemy na 100%, czy ci gestapowcy, w cudzysłowie, pozostali do końca, czy też wyjechali, jak to się zdarzyło w Radziłowie. W każdym bądź razie potem ten tłum, znaczy jakby pewnie kilkudziesięciu łącznie sprawców polskich, zapędziło Żydów do stodoły, podpalono ją i w ten sposób ich wymordowano. Co jest szczegółem dosyć osobliwym, takim charakterystycznym dla Jedwabnego. Wcześniej wewnątrz tej samej stodoły, do tej samej stodoły zapędzono mężczyzn niosących szczątki pomyka Leina. Zapewne zakazano im tam wykopać dół, wrzucić te szczątki pomyka, po czym ich zamordowano i wrzucono ich do tego samego dołu, wewnątrz stodoły, gdzie później zapędzono resztę jedwabieńskich Żydów. No i są przekazy, że oczywiście Żydzi starali się uciekać, łapano ich, mordowano także i pojedynczo, indywidualnie, plus dochodził do tego rabunek, plądrowanie żydowskiego mienia.
Badając źródła, miał pan wrażenie, że ci ludzie, którzy, jakby to powiedzieć, uczestniczyli w tym upokarzaniu i znęcaniu się nad Żydami, z góry mieli ten plan, żeby odprowadzić do tej stodoły, czy spalić? Czy może coś się rozegrało spontanicznego?
Plan istniał z góry, chociaż nie wiem, kiedy powstał. Czy on powstał poprzedniego dnia podczas tego spotkania z Niemcami, czy tego dnia wcześniej, ale jest opisana epizod, gdzie ci członkowie zarządu miejskiego poszukują odpowiedniej stoły, żeby spalić Żydów. I jednego, jakby znajdują jedną stodołę, ale na to się właściciel nie godzi i szukają innej. Więc jakby to poszukiwanie wskazuje, że to nie było spontaniczne, że to w pewnym momencie ten plan powstał, ale wydaje mi się to kluczowe, to, że to nie było pierwszy taki przypadek, tylko był precedens i wzorzec tego, co się wydarzyło w Radziłowie. Notabene w Radziłowie to była, o tyle było łatwiej znaleźć odpowiedni obiekt, dlatego że to była stodoła należąca, jak mówią przekazy, do mieszkańca, który wyemigrował do Ameryki. Tak, czyli no może nie bezpańska, ale bo jakby nieużywana. W Jedwabnym trzeba było kogoś namówić, nazwisko tego człowieka jest znane. Jakby to wszystko potem w pamięci lokalnej jest bardzo dobrze zostało utrwalone. To nazwisko zawsze jest potem powtarzane, że w stodole tego a tego spalono. Nawet taka zbitka pojęciowa się tam tak pojawiła.
Więc czy mogę dopytać w tym momencie kwestii, no znowu tak trochę statystycznych, chociaż tu nie o statystykę chodzi, bo pan już wspomniał, to było bezpośredni sprawcy, to kilkadziesiąt osób. Ilu Polaków żyło w Jedwabnym?
Już mówię. W Jedwabnym żyło, Jedwabne liczyło przed wojną około 2600-2800 osób. To trochę zależy jak patrzeć, bo tuż przed wojną zmieniono granicę miasta, dołączając przysiłki jakieś tuż obok leżące, ale no, to jest ten rząd wielkości, powiedzmy 2700, z czego Żydów dokładnie nie wiemy, ale to było około 40%, czyli 1200 mniej więcej Żydów żyło w Jedwabnym. Tak, proporcje były 60-40% mniej więcej. Bo oczywiście nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, skąd ja mówię o liczbie kilkudziesięciu. Jeżeli czytamy akta śledztwa w sprawie Jedwabnego i procesu, to tam świadkowie przesłuchiwani są pytani, kto brał udział w pogromie. I wymieniają nazwiska. Jak się zliczy te nazwiska, to ich już w tej chwili, no, nie pamiętam dokładnie, ale to było ponad 100 nazwisk. Być może niektórzy zostali pomówieni niesłusznie, być może niektórych nie wymieniono. Oczywiście jakby stopień zaangażowania mógł być różny, my tego nie rozstrzygniemy w tej chwili. Ale możemy powiedzieć, że to raczej było kilkadziesiąt osób niż kilkanaście tych ludzi, którzy brali udział. No na pewno, oczywiście, tak. Natomiast no, mowa jest też o tłumie, który gapił, który patrzył. No, ten tłum, nawet jeśli był bierny, no to też tworzył taki wrogi krąg wokół tych, czyli niechętny zapewne, albo ciekawski, na pewno utrudniał ucieczkę. Zapewne, ale jakby no nie da się wskazać dokładnej liczby sprawców dzisiaj. I
a kim byli ci bezpośredni sprawcy? No bo już mówimy o konkretnych nazwiskach, nie wymieniajmy.
My wiemy o 22 osobach, które zostały oskarżone, z czego 10 ostatecznie zostało prawomocnie skazane.
Może inaczej, czy to byli lokalni kryminaliści?
Nie, to byli zwykli ludzie. Tacy sobie zwykli ludzie, niczym się specjalnie nie wyróżniający. Nie byli to młodzież i wyrostki tylko, tak bym powiedział. Ja już no, w tej naszej książce, ja tam dokładnie wyliczałem, ale w każdym razie to byli już ludzie no, dorośli w sile wieku często.
A czy ta mniejszość tych bezpośrednich sprawców w jakiś sposób nie próbowała terroryzować tej biernej większości obserwującej ten fakt?
Nie potrafię na to. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Później w czasie procesu oczywiście pojawiała się linia obrony, że oni to wszystko robili pod niemieckim przymusem. To jest moim zdaniem niewiarygodne, dlatego że jednocześnie inni bronili się w ten sposób, że oni sobie poszli i nie brali w tym udziału. Więc gdzie ten przymus? Nie, no było to raczej właśnie wynik niemieckiej zachęty, wynik uprzedzeń, wynik tego przekonania o żydowskiej kolaboracji. Ja myślę, że to, co ma znaczenie na tamtym właśnie terenie, on jest dość specyficzny, to dosyć głębokie zakorzenienie poglądów, postaw nacjonalistycznych. To był tradycyjnie już od końca XIX wieku teren działania politycznego, formacyjnego narodowej demokracji i wpływy narodowej demokracji, tam były bardzo silne. Tu akurat z pamięci powiem, bo ta liczba mi utkwiła w głowie, że w gminie Wąsosz, gdzie też doszło do pogromu, to jest na północ od Radziłowa, przed wojną narodowa demokracja zdobyła w wyborach bodaj 70%. Więc to jest teren w kategoriach długiego trwania o silnych tradycjach nacjonalistycznych, w sposób bardzo mocno związanych z antysemityzmem, bo antysemityzm był elementem, powiedziałbym, jednym ze sztandarowych elementów programu Stronnictwa Narodowego przed wojną. Bardzo silne tam też wpływy miał kler katolicki i duchowni byli bardzo często działaczami Stronnictwa Narodowego, więc jakby ta formacja nacjonalistyczno-antysemicka była bardzo silna i to musiało wpływać także na to, że na przykład ten stereotyp żydokomuny był tam szczególnie silny. Także ja myślę, że to są czynniki takie głębsze, które powodują, że akurat tam ta niechęć do Żydów była już wcześniej głęboko zakorzeniona i w związku z tym łatwiej było ludzi przeciwko Żydom podburzy.
Chociaż pan wspominał o tym, że de facto Jedwabne, Radziłów, Wąsosz i te kilkadziesiąt innych miejscowości z tego rejonu to
20 kilka.
Całej fali pogromowej od Kowna po...
No to nas interesuje, ten teren i te pogromy interesują nas z tego oto powodu, że tam mamy do czynienia ze sprawcami polskimi, tak? Więc stąd i cała kontrowersja, stąd i spory. Stąd i także postawy, powiedziałbym, defensywne czy negacjonistyczne, bo to jest stopniowalna rzecz.
Porozmawialiśmy o sprawcach, porozmawiajmy o ofiarach. No oczywiście mówimy o całej społeczności miasta Radziłów, która została w ten sposób potraktowana przez sąsiadów. Jedwabne, przepraszam. Natomiast no, oczywiście mówimy nie tylko o mężczyznach, kobietach, dzieciach, starcach. Znowu. O jakich szacunkach tu mówimy? Bo kojarzę, że lata temu cała wielka kontrowersja powstała. Ilu tych Żydów, tak jakby to było najważniejsze, ilu, a nie fakt, że sam spalenia Żydów był przecież kluczowy, prawda? Natomiast co do ilości właśnie.
Dobrze, to na to nie jest bardzo trudno odpowiedzieć w pewnych granicach pewnej precyzji. Mianowicie tak, może zacznijmy od tego, że zanim padną liczby, że wśród ofiar były osoby w każdym wieku, obu płci. Bo jak wiadomo, w Jedwabnem zostały przeprowadzone prace archeologiczne, ekshumacyjne. Co prawda nie eksplorowano w głąb całości znalezionych grobów masowych, o czym pewnie za chwilę powiemy, ale przebadano wierzchnią warstwę ziemi, wręcz ją przesiano i znaleziono tam zęby ludzkie i kości. I one jakby są antropologiczne metody, które pozwalają ustalić wiek i jak wynika ze sprawozdania archeologów, były tam osoby w wieku od lat 0, czyli niemowlęta, do już nie pamiętam, 80 kilku czy 90. Więc byli to dzieci, no w każdym, osoby w każdym wieku, od dzieci do starców, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I teraz chodzi o liczbę. Tuż po wojnie, w 1945 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości rozpisało taką ankietę wypełnianą za pośrednictwem miejscowych sądów grodzkich, której celem była inwentaryzacja miejsc egzekucji i grobów masowych. I władze lokalne podawały informacje o takich miejscach. Miejscowe władze Jedwabnego podały, że w tym miejscu Niemcy rozstrzelali, czy tam zabili 1600 Żydów. Czy jest to liczba, jak już w tym momencie wiemy, większa od przedwojennej ludności żydowskiej Jedwabnego. Ta liczba została zapisana i potem na początku lat 60. wyryta na pomniku. I nikogo to ani nie dziwiło, ani nie bulwersowało, ani specjalnie nie interesowało, dopóki obowiązywała wersja, że sprawcami są Niemcy. Ja się zastanawiam, skąd ta liczba się wzięła. Mogę tylko powiedzieć tyle, że ona prawdopodobnie odpowiadała ówczesnemu stanowi świadomości potocznej, bo w aktach procesowych z lat 40. W sprawie zbrodni w Jedwabnem też takie liczby padają, że tych ofiar było 1200, 1500. Takie dwie liczby się tam. Jest to liczba niewątpliwie większa od rzeczywistej. Nie wiemy dokładnie, jaka jest liczba rzeczywista. To, co możemy zauważyć, to, że między spisem powszechnym w 1946 a okresem przedwojennym, dla którego mamy dane, liczba mieszkańców Jedwabnego zmniejszyła się o 1050 osób. Oczywiście to nie wszystko byli Żydzi. Część mieszkańców Jedwabnego na przykład po wojnie emigrowała dosłownie tam 20 czy 30 kilometrów poza granice wschodnich, na ziemie odzyskane. Byli tacy, którzy zostali wywiezieni. Sto kilkadziesiąt osób zginęło w czasie wojny z gminy Jedwabne, nie tylko z samego miasta. Ale jednak prawdopodobnie dużą częścią tej liczby są Żydzi. Więc ja na podstawie mojej wiedzy, źródeł, ja bym powiedział, że to było kilkaset osób, tych ofiar. Trudno jest powiedzieć dokładnie, ile ich było. Część zresztą Żydów przeżyło pogrom i tam istniało małe getto przez krótki czas i potem ci ludzie zostali wymordowani podczas akcji Reinhardt, więc wszyscy też zginęli w czasie tego mordu. I to jest to, co moim zdaniem można odpowiedzialnie powiedzieć. Było to kilkaset osób. Nie wiem, 500 plus minus 200. Ale to jest już oczywiście jakby może nawet idę za daleko, dając ten przedział. Kilkaset. Natomiast podczas prac ekshumacyjno-archeologicznych znaleziono dwa groby masowe. Jeden wewnątrz stodoły to był ten grób zawierający ciała, szczątki tych mężczyzn niosących pomnik Lenina. Drugi grób na zewnątrz podmurówki stodoły, bo zarys podmurówki odnaleziono. To był grób masowy, do którego zepchnięto szczątki osób spalonych. Część zresztą nie była całkowicie spalona, one się podusiły. Więc to nie tylko były całkowicie spalone ciała. To wiemy z relacji ludzi, którym kazano te szczątki pogrzebać. I teraz tak, kiedy odkryto ten grób masowy, profesor Kola, wybitny zresztą archeolog, zanim nawet jeszcze został odsłonięty zarys tego grobu, ocenił na oko, że to jest 300-400 osób w tym grobie. A w grobie, którego też nie eksplorowano, oceniono tym grobie mniejszym, że to jest 30-40 osób. Stąd w postanowieniu prokuratora Ignatiewa jest liczba, że liczba ofiar w Jedwabnym jest nie mniej niż 340. To jest suma tych 300 plus tych 40.
De facto jeszcze przed badaniami archeologicznymi.
Znaczy, to było w trakcie badań archeologicznych, no bo groby zostały w trakcie badań zlokalizowane, ale ich nie zbadano w głąb. W związku z tym rozmiary tych grobów poza rozmiarem poziomym nie są znane. Profesor Kola trochę, jak mówi, czy pisał, mówił w jednym z wywiadów, opierał się tutaj na analogii z badanymi grobami ofiar zbrodni katyńskiej w Charkowie. Z tym, że Farkowie to były groby osób rozstrzelanych, niespalonych. Więc ja pozostaję sceptyczny co do możliwości takiego oszacowania pojemności tych grobów. I są też eksperci, którzy też to kwestionują. Także my nie wiemy dokładnie.
Gdzieś tam pojawiały się takie, nie wiem dlaczego, zarzuty tej zbrodni pod hasłem, no bo ta ekshumacja to w pełni się nie odbyła.
To prawda, bo ekshumacji w sensie ścisłym nie przeprowadzono. Przeprowadzono badania archeologiczne, które pozwoliły odsłonić podmurówkę stodoły, zebrać wierzchnią warstwę ziemi z wewnątrz, odsłonić zarys grobu wewnątrz i tego drugiego grobu. I tutaj na przeszkodzie stanęły względy religijne, które zostały uwzględnione przez ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Lecha Kaczyńskiego. Rzecz polega na tym, że naczelny rabin polski Michael Szudrich jest zdecydowanym, bardzo stanowczym przeciwnikiem ekshumacji. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie jestem tu specjalistą od żydowskiego prawa religijnego. W każdym razie rzeczywiście poglądy większości rabinów są przeciwne ekshumowaniu, ale są też tacy rabini, którzy to dopuszczają. Nie ma co wchodzić tu w zawiłości tych sporów. Istotne jest to, że rabin Szudrich takie stanowisko bardzo stanowcze zajmuje i w związku z tym zostało uzgodnione przez rabina Szudricha i przedstawicieli wspólnoty żydowskiej, przede wszystkim, znaczy przedstawicieli Szudricha i innych przedstawicieli wspólnoty żydowskiej z prokuratorem generalnym ówczesnym, że prace będą tak do tego momentu prowadzone, dopóki nie zaczną być odsłaniane fragmenty szczątków kostnych zachowujące układ anatomiczny. I one nie będą już wydobywane. No więc tak też i zrobiono.
No ale to, co wydobyto i zbadano, jednoznacznie pokazuje, że mamy tam ofiary.
Tak, niewątpliwie. I to spalone ofiary.
To z każdego wieku.
To niewątpliwie. Natomiast rzecz polega na tym, że te ustalenia były w Warszawie prowadzone w trakcie, kiedy już zaczęto część archeologiczną i jakby informacja o nich została przekazana specjalistom obecnym na miejscu w trakcie ich pracy. Stąd powstało wrażenie wśród nich, bo oni zostali jakby wcześniej poinformowani, że wcześniej, zanim pojechali do Jedwabnego, że będą pewne ograniczenia. Że narzucono im w trakcie pewne ograniczenia. I to stąd się wziął taki mit, że ekshumacja została przerwana. A mit mówi o tym, że została przerwana, kiedy znaleziono łuski karabinowe na miejscu. Bo tak rzeczywiście jest. Na miejscu, to znaczy i wewnątrz stodoły, i wokół, i na terenie oddalonym od stodoły, między murem cmentarza żydowskiego, a drogą polną, przy której jest stodoła, odnaleziono 97 łusek karabinowych. Plus różne inne artefakty militarne, na przykład fragmenty pocisków artyleryjskich, jakiś tam złomek bagnetu, inne rzeczy. I to jakby pozwoliło wysuwać, stało się to po pierwsze sensacją, fakt znalezienia tych łusek, bo jakby w tym czasie to było, że prace w Jedwabnem cieszyły się szczególnym zainteresowaniem dziennikarzy, trwała cała wielka debata i kontrowersja wokół zbrodni w Jedwabnem. I to dało asumpt do hipotez takich rewizjonistycznych czy negacjonistycznych, że to jednak Niemcy, no, że byli, że amunicja, reszki amunicji wskazują na to, że byli tam Niemcy i brali czynny udział w mordzie.
No ale z drugiej strony pociski artyleryjskie wskazują raczej na to, że odbywały tam się po prostu też jakieś walki frontowe, tak?
Dokładnie. Walki w Jedwabnym toczyły się dwa razy. Raz toczyły się w 1915 roku, kiedy część miasta została spalona, a na miejscowym cmentarzu jest taka cała kwatera żołnierzy niemieckich poległych podczas tych walk w czasie I wojny światowej. A drugi raz walki toczyły się w styczniu 1945 roku podczas sowieckiej ofensywy zimowej. Jeżeli spojrzymy, bo akurat istnieją zdjęcia lotnicze Jedwabnego zrobione przez Luftwaffe. One są z czerwca i z jesieni 1944 roku. to widzimy, że między czerwcem a jesienią powstały na obrzeżach Jedwabnego transzeje. Jak widać taką zygzakowatą, charakterystyczną linię transzei, która przebiega tuż obok, nie wiem, 20-30 metrów obok tej miejsca, gdzie, no, gdzie wcześniej spalono Żydów w Stodole. A w związku z tym walki toczyły się dokładnie w tym, niemal dokładnie w tym, w tym miejscu. Ale co więcej, można się, łuski są o tyle, ja nie jestem specjalistą, no ale coś tam czytałem na ten temat przez ekspertyzy, którym poddano te łuski. Łuski dają się dosyć łatwo datować, bo na denku mają wybitą datę produkcji i fabrykę. Plus oczywiście można stwierdzić, z jakiej broni zostały odstrzelone i tak dalej, i tak dalej. Już nie wchodząc w szczegóły dokładne, bo nie chciałbym liczb pomylić, ale połowa tych łusek to były łuski z okresu I wojny światowej. Jeżeli chodzi o drugą połowę tych łusek, to były to albo łuski z broni sowieckiej, albo łuski z broni niemieckiej, rzeczywiście, do karabinu Mauser. Przy czym zniekształcenia na szyjce łuski wskazywały, że zostały odstrzelone z karabinu maszynowego MG-42. Jak nazwa wskazuje, wprowadzonego w 1942 roku do użytku. Co prawda, rewizjoniści mówią, że wcześniej istniał karabin MG, jego prototyp, który też w podobny sposób zniekształcał łuski, ale te łuski, ale ten prototyp nie był szeroko rozpowszechniony, wprowadzony. Natomiast, pewna część łusek jest skorodowana, ponieważ nie jest wykonana z metalu kolorowego, tylko z żelaza, są żelazne. I w tej chwili, to już wiedzą specjaliści, ale od pewnego momentu Niemcom zaczęło brakować metali kolorowych i zaczęli właśnie produkować amunicję z łuskami żelaznymi, z tym, że to była też późniejsza faza wojny. Pozwala to wykluczyć związek znalezionych łusek z wydarzeniami z 10 lipca 1941 roku, poza 8, które jak wynika z inwentarza archeologicznego zostały znalezione, ale nie widzę ich ekspertyzy i chyba je gdzieś po prostu posieli. Więc oczywiście tu negacjoniści w tych 8 łuskach pewnie będą nadal znajdować punkt zaczepienia, ale jakoś mało kto sobie zadaje dosyć oczywiste pytanie, dlaczego te łuski się znalazły wewnątrz podmurówki stodoły? Czy Niemcy z karabinem maszynowym wewnątrz strzelali do osób także znajdujących się wewnątrz? To się po prostu nie trzyma. Nie trzyma kupy. Więc wydaje się jednak, że do użycia broni palnej w Jedwabnem nie doszło. A przynajmniej świadkowie pytani o to we współczesnym śledztwie przez prokuratora nie przypominają sobie, by wtedy słyszeli jakiekolwiek strzały. Tyle na ten temat można powiedzieć.
Wspomniał pan o źródłach, które badaliście. Tak. O jakich źródłach mówimy, które pozwoliły zrekonstruować te wydarzenia, lub też nie pozwoliły?
Jeżeli chodzi o sam przebieg zbrodni w Jedwabnem, mamy relacje Szmula Wassersteina, który był jednym z ludzi, którzy uciekł i przeżył wojnę. Złożył tę relację w kwietniu 1945 roku. I mamy akta śledztwa i procesów powojennych, które są głównym i najważniejszym źródłem. I tutaj, jeżeli spojrzymy na nie całościowo, to widać, że nie tyle można się doszukiwać manipulacji ze strony, bo były też takie zarzuty, że to wszystko jest manipulowane, że chodziło o postawienie fałszywych zarzutów, stanowiskie sądy i tak dalej. Więc po pierwsze, to nie był sąd wojskowy, który się zajmował sprawami politycznymi, tylko zwykły sąd powszechny. Choć oczywiście śledztwo rzeczywiście prowadzi Urząd Bezpieczeństwa. Natomiast kiedy się patrzy na to całościowo, to widać nie tyle próby jakiejś manipulacji, co próby kompletnego zaniedbania i braku zainteresowania rzetelnym wyjaśnieniem sprawy, bo funkcjonariusze UB zaczęli od zatrzymania osób wymienionych w świadectwie Wassersteina, bo on tam kilkunastu podejrzanych wymienił, przesłuchania jednego z nich, który wymienił dalszych i tyle. A potem pojawiają się dziesiątki nazwisk ludzi, którym przypisuje się udział w zbrodni w Jedwabnem. Oni nadal mieszkają w Jedwabnem, ale nimi się UB w ogóle już nie interesuje. Wyraźnie widać, że chodzi po prostu o odfajkowanie sprawy, zamknięcie jej i przejście do dalszych spraw. Nie widać tu jakiejkolwiek wnikliwości i nie widać tutaj też żadnego montowania tej sprawy. Sytuacja wygląda wręcz tak, że mamy nazwiska ludzi, którym jest przypisana udział w zbrodni. Oczywiście no nie zweryfikujemy w tej chwili, czy słusznie, czy nie. I ci sami ludzie są potem podpisani na zbiorowych petycjach w obronie oskarżonych. Że to dobrzy Polacy, którzy nigdy nikogo nie skrzywdzili i tak dalej, i tak dalej.
Mijają dziesiątki lat i pojawia się nowe śledztwo prokuratora Ignatiewa. Wspomniał pan o tym, że przesłuchiwał, jak rozumiem, też świadków wydarzeń. Coś to nowe śledztwo wniosło dodatkowo, albo inaczej, czy dołożyło, jakby to powiedzieć, materiał potwierdzający?
Ja nie znam dokładnie materiałów tego śledztwa. One dopiero niedawno zostały opublikowane. Myśmy nie mieli do tego dostępu, bo śledztwo się wtedy toczyło. I było objęte tajemnicą śledztwa, ale z tego, co widziałem, to jest co najmniej kilka czy kilkanaście wartościowych relacji, które wnoszą jakieś dodatkowe szczegóły, ale oczywiście samego obrazu wydarzeń, który myśmy sobie wyrobili na podstawie tych akt archiwalnych, to nie zmienia. Ale można powiedzieć, że dwoma niezależnymi od siebie nurtami badań, czyli badania historyczne, które są w tej książce wokół Jedwabnego, których efektem jest książka wokół Jedwabnego, i śledztwo prokuratorskie, do którego myśmy nie mieli dostępu, i to się jakby to było dwa równoległe i nieprzecinające się nurty, no prowadzą do tego samego obrazu wydarzeń i tych samych wniosków.
No i nie można już twierdzić, że to jest w tym momencie śledztwo jakoś tam politycznie inspirowane, bo już nie ma wątku stalinowskiego. Nie można twierdzić, że głównymi świadkami w tym momencie są, nie wiem, potencjalne ofiary, tak? Tylko mówimy, po latach ludzie zaczynają mówić, prawda? Przynajmniej kilkunastu gotowych było osób
opowiedzieć. Oczywiście próby podważania tego nadal istnieją, ale na to nie poradzimy.
No, pewnie tak to musi, może nie tyle musi zostać, co jeszcze przez chwilę zostanie, ale jakby to powiedzieć, na całe szczęście jednak to wydarzenie zostało szczegółowo opisane i no, prawdy się nie da ukryć. I lepiej z nią zacząć po prostu żyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.